wchodzimy w rok życia konsekrowanego. Co to zmienia w naszym życiu? No nic, kolejny rok jak wszystkie do tej pory i wszystkie przed nami, te, które są przed nami. Chciałbym, abyśmy weszli w rok życia konsekrowanego poprzez rozważanie Bożego Słowa. I znowu, dlaczego? No odpowiedź jest oczywista. No. Dlatego, że jak mówi mój guru, ojciec Wąs, salwatorianin, czytanie Bożego Słowa dobrze robi na oczy. Lepiej niż sok z marchwi. Poszerza perspektywę spojrzenia. Już ten współbrat, ta współsiostra nie jest taka w tych czarnych moich okularach postrzegana jak do tej pory, bo Boże Słowo pozwoli nam inaczej spojrzeć też na siebie. Prowadzi nas dzisiaj święty tekst, który wybrałem, a który nam interpretuje myśl przewodnią roku życia osób konsekrowanych. Hasło jest bardzo proste, a zarazem bardzo głębokie. Ewangelia, proroctwo, nadzieja. A wybrałem fragment z Ewangelii Łukasza. Łukasz, jak wiemy, posługuje się słowem jak pędzlem, dlatego często jest porównywany do malarza. Nawet niektórzy przypisują mu autorstwo ikony jasnogórskiej Boga Rodzicy. Gdyby tak było, to tych ikon byłoby bardzo dużo przez niego namalowanych i nic by nie robił, tylko malował. A on jednak coś napisał, coś zostawił i to bogate księgi, przynajmniej dwie, Ewangelia i Dzieje. Wybrałem więc fragment Zacheusza i chciałbym, żebyśmy się w tym fragmencie odnaleźli. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jest to fragment z 19 rozdziału Łukasza. Zauważmy, że ten święty tekst ma nas poprowadzić najpierw do spotkania osobistego, spotkania z Zacheuszem, zanim osobiście Zacheusz spotka się z Jezusem. Tak konstruuje to wydarzenie autor świętego tekstu Łukasz. Zauważmy, że ten pierwszy nurt myśli przewodniej na rok życia osób konsekrowanych, Ewangelia. Dobra nowina. Całe to wydarzenie nam mówi, że Jezus do człowieka ma dobrą nowinę. My potrzebujemy dobrej wiadomości. Jak bardzo jej potrzebujemy w naszych wspólnotach. Potrzebujemy z rana, jak otworzymy oczy, dobrego newsa. Nie tylko, że ta do niczego, a ten też z niego nic nie będzie i znowu mu nie wyszło. Ale potrzebujemy, kiedy otworzymy oczy, potrzebujemy dobrej wiadomości. Całe Słowo Boga jest dobrą wiadomością do człowieka. Bóg, kiedy przychodzi do człowieka, to przychodzi z dobrą wiadomością. Podoba mi się, bo w duchowości żydowskiej, która nam mówi, że nasze przychodzenie do Boga, do Jego dobrych wiadomości, zawiera się jakby, tak jak w duchowości semickiej, w instrumencie, który nazywa się szofar. Szofar jest to barani róg, który wydaje dźwięk, kiedy przechodzi przez niego oddech. Dzisiejsza Ewangelia, Słowo Boże nam mówi, że my jesteśmy w stanie wydać owoc, wydać dźwięk, kiedy przechodzi przez nas Jego oddech. Zauważmy, co się dzieje w życiu Zacheusza, kiedy przechodzi przez życie Zacheusza oddech Jezusa. Zmienia się to życie. I znowu, po co nam jest ten rok życia konsekrowanego? Po to, żebyśmy się ucieszyli, żebyśmy się dobrze poczuli, jakie my to jesteśmy ważne osoby konsekrowane, ile to od nas w świecie zależy, bo bez nas to świat nie będzie istniał? Będzie istniał i to może nawet i lepiej. Zacheusz jest znakiem, jest osobą, która nam mówi, że o tyle owocność naszego życia, apostolatu, działania jest, o ile przechodzi przez nas na przebudzenie, jak przez róg barani, przez szofar, oddech Boga, Jego oddech. Możliwe jest takie spotkanie z Jezusem, bo Jezus sam tego pragnie. Przychodzi tam, gdzie jest Zacheusz. Ewangelia, pierwszy nurt myśli na ten rok. Zauważmy, warto zbliżyć się do Zacheusza bez z góry wypełnionych formularzy z opinią na jego temat. My już wiemy, Zacheusz to taki łajdak, zwierzchnik celników, mamy już swoje opinie na jego temat. Warto podejść do tego Zacheusza bez tych naszych schematów myślowych. Warto podejść na początku roku życia osób konsekrowanych do mojej współsiostry, do mojego domowego, wspólnotowego Zacheusza, do mojego współbrata, bez wypełnionych do tej pory formularzy na jej, jego temat. Warto na nią spojrzeć innymi oczyma. Mniej marchwi, a więcej Bożego Słowa. Jaki jest ten Zacheusz? Z pewnością jest to postać historyczna, nie tylko figura literacka. To na pewno, to nie ulega wątpliwości. Jak ktoś ma wątpliwości, to niech sobie poczyta kardynała Ravasiego, on wyjaśnia szczegółowo. Postać historyczna. Mój współbrat, moja współsiostra to postać historyczna, nie figura literacka, nie marionetka, którą mogę sobie kręcić jak mi wygodnie, dostosowywać do moich celów, do moich pragnień, wizji na życie, nasz życie nawet konsekrowane. Zauważmy jego imię, Zakarion, od Zakaria, słyszymy gdzieś tam za Zachariasza, imię, a właściwie ironia imienia, czysty, niewinny, sprawiedliwy, jaki to czysty, który krzywdził poczwórnie, bo później poczwórnie musi zwracać. W mentalności semickiej imię nie jest tylko jakimś takim określeniem konwencjonalnym, ale imię nadawane oznaczało przyszłą działalność człowieka, a przynajmniej pragnienie, życzenie, jakie mieli rodzice względem człowieka, względem dziecka, które się narodziło. Zobaczmy na swoje imiona. Elżbietanki, Nazaretanki, Urszulanki, Służebniczki, Orioniści, Franciszkanie, Paulini, Dominikanie. To nie jest ironia imienia. Takie imię przyjęliśmy. Ono ma określać naszą działalność, naszą tożsamość. Ma nam mówić, kim jesteśmy. Moja identyfikacja z tym imieniem, moje utożsamianie się, można powiedzieć przyjmowanie, jakoś tak interioryzowanie tych wartości wypływających, wynikających z tego imienia. Jak to wygląda w moim życiu? Nie w życiu mojej współsiostry, bo to najłatwiej. Nie modli się, nie chodzi, spóźnia się, źle gotuje, słabo wygląda. W moim życiu imię nie tyle mówi, kim osoba jest, ale kim być powinna. To jest nasze wyzwanie na początku roku życia osób konsekrowanych. Kim być powinniśmy? Tutaj robię sobie rachunek sumienia z mojego życia, z mojej konsekracji, a myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Thank you. Zacheusz, kiedy zostaje powołany tym imieniem przez Jezusa, celowo używam tego słowa, nie nazwany, ale powołany, to Jezus nie zmienia mu imienia, ale zmienia mu życie. Nie będzie tak, że odtąd Nazaretanki będą siostrami Matki Bożej Miłosierdzia, służebniczki będą Elżbietankami, nie. Orionista zostanie Orionistą, Franciszkanin Franciszkaninem. Jezus dobrze o tym wie, woła nas po imieniu. Kim więc jest ten biedny Zacheusz, którym my jesteśmy? No jest mieszkańcem Jerycha, jest mieszkańcem konkretnej wspólnoty, gdzie żyją ludzie, nie żyje na bezludnej wyspie. Po pierwsze, Jerycho to starożytne, bogate miasto. Po drugie, Jerycho to uzdrowisko. I znowu można powiedzieć, że nieraz w zakonach żyjemy jak w uzdrowisku. Mamy ten socjal zakonny zapewniony. Wstaję rano, idę do refektarza i mam śniadanie. Jest mieszkańcem Jerycha. Jak mówię, jest to miasto bardzo bogate. Tam miał swój pałac zimowy Herod Wielki, bajkowy. A więc widzimy, że jest to miasto z pogodą dla bogaczy. Warto gdzieś tu zapytać siebie, czy moja wspólnota nie jest wspólnotą z pogodą dla bogaczy. Nie wiem, czy któryś założyciel założył zgromadzenie dla biznesmenów. Nasz nie. Nasz założył dla najuboższych, ksiądz Orione. W każdym razie jest nazwane to Jerycho także miastem księżyca. Dlaczego? Dlatego, że biedny Zacheusz nie mógł sobie zapalić lamp i oświetlać tego miasta położonego w depresji tak naprawdę, najniżej. Ale księżyc był źródłem światła. Co w mojej wspólnocie, w moim życiu, tam gdzie mieszkam, w moim środowisku, jaki księżyc jest źródłem światła? Bardzo mi się też podoba, bo Alessandro Pronzato, znany pewnie, komentuje ten fragment, mówiąc, że jest to miasto pachnące albo miasto palm, dlatego że żyły tam, cytuję go, jak on mówi, żyły tam eleganckie prostytutki, z pewnością nie w celach pokutnych. Warto spojrzeć, kiedy wchodzimy, byśmy chcieli taką sielankę uczynić z tego roku życia osób konsekrowanych, ale warto też spojrzeć na nasze słabości u progu tego roku, na nasze ograniczenia, na to, co tak wychodzi przy świetle księżyca, przy świetle pod blaskiem, którego się chronię. Czy tym światłem jest ten, który daje nam to światło tutaj i jest obecny pośród nas? Zauważmy, że ten Zacheusz, który żyje we wspólnocie, z pewnością niejednokrotnie błąka się w świetle księżyca bardzo samotny. I to jest kolejna prawda. Można żyć w rodzinie, można żyć we wspólnocie i błąkać się w świetle księżyca. Moje błąkanie się, błądzenie, odchodzenie, moje poszukiwania. Zauważmy, że często, podobnie jak Zacheusz, wolimy zamykać oczy przed mieszkańcami. Dlaczego? Przed ich nienawiścią, przed ich osądzającym spojrzeniem. Zacheusz zamyka oczy, ponieważ przestał widzieć siebie tak, jak widzi go Jezus. My często zamykamy oczy w naszych wspólnotach, ponieważ przestajemy widzieć siebie tak, jak widzi nas Jezus, a zaczynamy widzieć siebie tak, jak widzą nas ludzie, współsiostry. Zacheusz miał bardzo wiele takich spojrzeń. Spojrzeń, które jakby redukowały jego wartość w oczach innych. Miał za uszami swoje i nikt go tutaj nie wybiela. Ale tylko Jezus spojrzał na niego oczyma, dostrzegając w nim pełnię prawdy o nim samym. Jaki jest wreszcie ten Zacheusz, przyzwyczajony do swojego trybu życia? To jest kolejna prawda u początku roku życia osób konsekrowanych. Rutyna, przyzwyczajenie do swojego trybu życia. Nie ma w nas już tej nowości, tego zapachu Jerycha. To nie moje słowa, Franciszek papież mówi. Brakuje nam tego zapachu świeżości. Może unosi się ten zapach z całej wspólnoty, z Jerycha, ale często nie unosi się ten zapach od świadectwa poszczególnej osoby, brata zakonnego, księdza, siostry zakonnej. Zacheusz czuje się małym człowiekiem. Łukasz mówi, że jest mikros. Nie mógł zobaczyć Jezusa, bo był mikros, był niskiego wzrostu. Mikros to taki, według ówczesnej mentalności, ten, który miał mniej niż 150 centymetrów oczywiście. Więc ten mikros, można powiedzieć, żyje w swoim świecie. Żyje także w tłumie. Nie potrafi się wznieść ponad ten tłum. Nie potrafi się także odnaleźć w tej wspólnocie, w tym tłumie, w którym żyje. Można powiedzieć, utuczony przez własną zachłanność. Być może to takie fizyczne ograniczenie, my też patrzymy na swoje ograniczenia, doprowadziło go do przekonania, że istnieje w nim o wiele większe ograniczenie, które może zniwelować tylko Jezus. Bo coś w nim jest, coś go popycha do tego, aby spotkał Jezusa, aby wyszedł mu na spotkanie. Zanim mały Zacheusz spojrzał na Jezusa, Jezus pierwszy spojrzał na niego. Zanim my spojrzeliśmy, wybierając drogę powołania na Jezusa, zanim zainteresowaliśmy się Jezusem, On sam pierwszy spojrzał na nas. Pięknie o tym mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Modlimy się przynajmniej dwa razy w psalterzu. Warto, żeby świadomie się tym modlić. Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Dosłownie Bóg nosił nas w swoim sercu przed założeniem świata. Upatrzył nas sobie w swoim sercu przed założeniem świata. Tak naprawdę powołanie, to mówią ojcowie Kościoła, to nie moja mądrość, powołanie wyprzedza dar życia. Nie najpierw zaistnieliśmy, a później Pan Bóg nie wiedział, co z nami zrobić. A to ta niech będzie siostrą, ten niech będzie księdzem. Powołanie wyprzedza dar życia. Powołuje nas, Zacheuszów, w ściśle, jasno określonym, precyzyjnie określonym celu. Podoba mi się Zacheusz, bo jest to mały człowiek o wielkich pragnieniach. Na początku roku życia osób konsekrowanych warto zapytać siebie o moje pragnienia. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest. Zauważmy, chciał on zobaczyć osobę Jezusa, nie fajerwerki, nie ile chlebów rozmnożył, ilu wskrzesił, ilu uzdrowił. Jak często idziemy za Jezusem i interesują nas Jego fajerwerki, a nie sam Jezus. Jak często nie pociąga nas Jezus, a pociąga nas Jego działalność. Warto zapytać się, z jakich motywów idę za Jezusem? Co mnie skłania do tego, aby być z Jezusem? Kiedy powołuje Jezus apostołów, to wcale ich nie powołuje na głoszenie. My sobie na obrazkach, przy ślubach, święceniach piszemy, pójdź za mną. I sobie myślimy, że to jest takie wsielankowe wezwanie. To jest podstawowe wezwanie. Akolute mój, podejmij mój styl życia. Zacznij myśleć tak jak ja. Zacznij czuć tak jak ja. To jest rok życia konsekrowanego dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro. Myśleć, czuć i działać z Jezusem. To nie jest tylko akt pojedynczy od czasu do czasu. Na początku dnia, jak otworzę oczy i zaspany, idę do kaplicy na medytację. A później w rachunku sumienia, Panie, no tak, przepraszam Cię i Panie, zmił się nad nami. Poszło. Bóg nas zaprasza dzisiaj do nie pojedynczych aktów, ale do pewnego stanu. Wybraliśmy stan życia konsekrowanego, nie akt życia konsekrowanego. Pojedynczą działalność. Wyszedł nam ten fajerwerek ku czci Jezusa. Taka czy inna akcja, nie? Nieraz tam sobie myślimy, o, było. 200 młodych przyjechało na to spotkanie młodych. To porządne działanie, nie? Jezus spotyka się z osobą, z jednym Zacheuszem. Idzie, aby spotkać konkretnego człowieka. Wychodzi nam dzisiaj, aby nas konkretnie spotkać. Zacheusz nosi w swoim sercu pragnienie spotkania Jezusa. Wiara rodzi się od wewnątrz, nie od zewnątrz. Wiara pochodzi z dobrych pragnień. Dobre pragnienia daje Jezus. On chce, Zacheusz chce głębszego poznania, głębszego spotkania. Zauważmy, że do tej pory Zacheusz nie liczył się z ludźmi, skoro ich krzywdził. Tak może być i w mojej wspólnocie, tak może być i w moim życiu konsekrowanym. Nie liczę się z ludźmi. Do tej pory Zacheusz pozostawał sam ze swoim zimnym sercem. A kiedy się pozostaje sam na sam ze swoim zimnym sercem, to nie ma się wtedy czasu dla osoby, dla ludzi, dla Boga osoby, ponieważ się zajmuje tym, co zajmuje moje serce. Skoro tego serca nie zajmuje osoba Jezusa. To wszystko będzie ważne, tylko nie osoba. Co się dzieje? Ma wielkie pragnienia i chce wyjść z moralnego dna, w którym przebywa, udając szczęśliwego człowieka. Nic mu nie brakuje. Zwierzchnik celników, kupa kasy, dobra pozycja. Niech spróbuje mu ktoś podskoczyć. To on wie, co zrobić. Ma swoich, którzy działają w jego imieniu. On bezpośrednio, nie, jako zwierzchnik nikogo nie krzywdzi. Posługuje się rękoma innych. Manipuluje, krzywdzi rękoma innych. On jest w porządku. Udaje szczęśliwego człowieka, ale odbija się od tego dna, widząc przechodzącego Jezusa. Ale musi zerwać ze swoim schematem życia, ze swoim starym życiem, ze swoimi nałogami. Musi zerwać ze swoim starym widzeniem rzeczy. Z tego to już nic nie będzie. Ten jest nieudacznik, ten do niczego. Mamy wszystkich posegregowanych. Zbawiciel świata to ja. Zauważmy, że w końcu nie daje się stłumić przez tłum. Wychodzi ponad niego. Wspina się na sykomorę. Warto też poznać, nazwać swoje sykomory, w które się chowamy. Sykomora figowa morwa o bardzo rozłożystych konarach, liściach. Dobre miejsce schronienia. Zakon może być dobrym miejscem schronienia. Dobre gniazdko, gdzie ja lukam na kogoś, kto pod drzewem, ale ktoś, kto patrzy tam, nie za bardzo mnie widzi. Można się nieźle w zakonie ukryć. Nieźle. Moje miejsce, moja morwa figowa, moja sykomora. Nikomu wara do tego. Tak może być. Ale jest to też człowiek sprytny. Zauważmy, troszeczkę taki komiczny, bo człowiek z pozycją, jakby to Włosi powiedzieli, picolotto tracagnotto, skoro prowadzi siedzący tryb życia, to musi być trochę przytuszy, siedzący tryb, malutki, niewielki, gramoli się na tą sykomorę, nie? Jest to człowiek sprytny na pewno, ale jest to też człowiek uważny. Nie można go tak od razu przekreślić, z niego nic. Jest to człowiek uważny. Wie, gdzie ma przechodzić Jezus i chce się z Nim spotkać. Szuka dróg Jezusa. Szuka dróg, po których chodzi Pan. Jakich dróg my szukamy? Gdzie czujemy się bezpieczni? Naszej drogi to proroctwo. Jezus do Zacheusza mówi po imieniu. Bóg do każdego z nas mówi po imieniu. I zaskoczył go zamiarem wejścia pod jego dach. A nas nie zaskoczył? No ja nie urodziłem się ze stułą w kołysce. Nie wiem jak siostry z welonami. W każdym razie zaskoczył nas Pan. Jego dar, jego otwarte, miłujące serce do każdego i każdej z was. Mówić do Zacheusza po imieniu może tylko ten, kto zna jego imię. To po pierwsze, bardzo ważne. Kto zna jego imię, zna jego naturę, zna jego istotę do głębi. I mówić do Zacheusza po imieniu może tylko ten, kto zna jego tajemnice. Nasze tajemnice, z którymi stajemy wobec Jezusa. Zacheusz Między liśćmi sykomory wypatruje Jezusa. Nie chce przegapić przejścia Pana. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Jezus przechodzi przez życie osoby bądź wspólnoty, to to przejście jest przejściem przełomowym. Nic już nie jest tak jak do tej pory. I znowu, oczywiste. Kiedy Jezus przeszedł przez nasze życie, to już nic nie jest tak jak do tej pory. Chodzimy w habitach, w sutannach, mamy swoją tożsamość, mniej lub bardziej przez nas przyjmowaną. Ale trudno nam się nie zgodzić, że nic już nie jest tak jak do tej pory. Życie człowieka, mieszkanie człowieka, środowisko człowieka staje się inne. To przejście Jezusa, jak wiemy z Ewangelii, często dotyczy powołania. Ale to przejście mówi nam też, że można się z Jezusem rozminąć. Można codziennie rozważać Boże Słowo, można codziennie się modlić, uczestniczyć w życiu sakramentalnym i rozmijać się z Jezusem. Nie mówię o formalnym odejściu. Ile takich nieformalnych odejść pomimo zewnętrznego habitu sutanny, święceń, ślubów. Można się z Jezusem nie spotkać. Augustyn powie, że boję się, że rozminę się z Jezusem, który pozostanie niezauważony przeze mnie. Ale także to Jezus przechodził, mówi nam wyraźnie, że tylko Pan pozostawia nam wolną przestrzeń na naszą decyzję. Jezus nigdy nie jest inwazyjny. Nigdy nie wchodzi w życie człowieka, osoby konsekrowanej, z buciorami. Jezus zawsze jest delikatny. Nawet wtedy, gdy przechodzi przez tłum. Zawsze jest delikatny. Jezus, który wypowiada imię Zacheusza, zna od zawsze jego historię. Utożsamia się i zaprasza go do przyjaźni. Dziś muszę nie zatrzymać się w Twoim domu, pozostać. Jezus zaprasza Zacheusza do nie i znowu jednorazowego aktu. Jezus zaprasza go do stałego stanu. Dziś muszę pozostać u Ciebie. Jezus nie chce spotkań w przejściu, w sieni, w krużganku się z Nim spotkam na chwilę. My tacy jesteśmy też. Nie bójmy się tego nazwać jasno. Okazjonalnie bywamy pobożni. Jak nas weźmie na pobożność, to nawet w rekolekcjach rocznych uczestniczymy. Ale to nas musi wziąć na pobożność. Jezus chce z nami się spotkać i pozostać. Jezus, kiedy wypowiada imię Zacheusza, wypowiada całą prawdę o Zacheuszu. Ludzie widzą w nim tylko łajdaka, który krzywdzi, a Jezus wypowiada to wszystko, co zostało o nim powiedziane w sercu Ojca. Spójrzmy na siebie na początku tego roku, który przed nami, oczyma Pana. Ludzie powiedzą o nas różne rzeczy. 5 nas będzie kochać, a 25 będzie nas nienawidzić. Tak będzie. To, że wchodzimy w rok życia konsekrowanego, nie znaczy, że od dzisiaj, od pierwszej niedzieli Adwentu wszyscy będziemy kochani, szanowani. Nie. Próbujmy na siebie popatrzeć oczyma Jezusa. Wchodzimy więc w trzeci etap drogi. Nadzieja. Przyjął Pana rozradowany. Bardzo mi się to podoba. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tu jest wątek maryjny. Chairon, rozradowany. Słyszymy to. Chaire Maryjo. Z pierwszego rozdziału Łukasza. Witaj, raduj się Maryjo. Kto to jest ten rozradowany? Nie głupkowatą, nie pustą radością. Rozradowany, tak jak Maryja, według myślenia ewangelisty Łukasza, radość pojawia się tam, gdzie pojawia się Pan, gdzie wyczuwa się obecność Jezusa. Tam pojawia się prawdziwa radość. Tam pojawi się prawdziwa radość w naszej wspólnocie, w naszym życiu konsekrowanym. Bardzo pięknie mówi papież Franciszek, używając takich słów. jedyną lampką palącą się w grobie Jezusa była nadzieja matki, będąca nadzieją całej ludzkości. Mówi dalej papież: pytam sam siebie i was, czy w klasztorach nadal świeci się ta lampka, czy w klasztorach nadal oczekuje się Bożego jutra? Zacheusz ma jeszcze jedną piękną cechę. Może ma ich wiele, ale to, co zaobserwowałem, to, co dotyczy wszystkich osób konsekrowanych, wszystkich nas, którzy składaliśmy śluby. Jest posłuszny. Zacheuszu, zejdź prędko. I schodzi. Znowu ten malutki, grubiutki schodzi z tego drzewa. Jest posłuszny słowu Pana. Zszedł. Czy jego słowa słucham? Gazety? Telewizji? Nieraz tak myślę, że czytamy Boże Słowo, jakbyśmy czytali gazetę, nie? Czytamy, to już znam, czytamy po nagłówkach, to co wyboldowane, zwiastowanie, wesele w Kanie, poszło. Nieraz tak czytamy Boże Słowo, jakbyśmy gazetę czytali, nie? Zacheuszu, zejdź prędko, bo mam coś ci do przekazania. Chcę się zatrzymać w twoim domu, chcę się zatrzymać, gdzie mieszkasz. Zacheusz chciał, żeby Jezus wdrapał się na sykomorę. My nieraz też tam chcemy. Chcemy tak, żeby Jezus śpiewał razem w naszym chórze, kiedy jesteśmy na górnym C naszych modlitw. Wtedy jesteśmy mistykami. Warto zejść z naszych modlitw z górnego C, bo Jezus chce wejść tam, gdzie mieszkamy. Chce wejść, gdzie mieszkają twoje myśli. Chce wejść tam, gdzie mieszkają moje pragnienia, moje czyny. Chcę wejść tam i w to, co zajmuje znaczną część mojego dnia. To, co mnie cieszy, to, w czym cierpię. Jezus nie będzie śpiewał z nami w jednym chórze na wysokim C. Nie da się mieszkać całe życie na sykomorze. Przynajmniej jest niewygodnie. Lepiej zejść do swojego pokoju, do swojej celi. Czasami warto tam posprzątać, zobaczyć, co tam jest. Jezus mówi do Zacheusza: Zacheuszu, adres... Twój adres jest w planie mojego Ojca. Ojciec o twoim adresie nie zapomniał. Ojciec wie, gdzie mieszkasz, co przeżywasz, czym się karmisz. Ojciec wie, Ojciec pamięta o twoim adresie. Zacheuszu, Ojciec z ciebie nie zrezygnował. Nawet jak nam się wydaje, że z nas to już takie marne księżyny i siostry zakonne, że nic z nas nie będzie, to Ojciec z nas nie zrezygnował. Ojciec do końca zna i dobrze zna nasz adres, pod którym mieszkamy. Chce tam być. Chce z nami pozostać. Muszę pozostać w twoim domu. Przepiękne zaproszenie osób konsekrowanych. Zaproszenie do więzi. Zaproszenie do zażyłości. Z obcym spotykamy się na ganku. Nie wpuszczamy go do domu, bo nie wiemy, kto to. Jezus chce wejść do domu, do wspólnoty, do życia, do serca. Intymnie przebywać. Jezus chce przeżyć z Zacheuszem. Pięknie mówią ojcowie Kościoła, a dokładnie mój ulubiony Eusebiusz z Cezarei, zjednoczenie z jego ziemskością. Bardzo mi się to podoba. Jezus chce spotkać się z Zacheuszem w tym, co on konkretnie przeżywa, z jego historią. Z jego historią, jak mówi Eusebiusz, którą Jezus przyjął i uznał jako swój dom. Całą historią. Tą oskarżaną, negatywną, krzywdzącą, ale też i piękną. My byśmy chcieli nieraz Jezusowi pokazać jakiś etap wygórowanej pobożności. Zobacz, byłem grzeczny tutaj. Tu wszystkie śluby poszły elegancko. Tymczasem Jezus uznaje całą historię Zacheusza za swoją. To jest twój dom. Wchodzę w twój dom, w twoje życie, w twoje serce. Takie, jakie ono jest. Jaki to dom? Dom oszusta. Dom łajdaka. No niezbyt przyjemne epitety na jego temat. przychodzi do tego domu, a Zacheusz już nie musi stawać na palcach. Może spojrzeć i spotkać się z Jezusem. Już nie musi te jego 150 centymetrów wysilać. Jezus sam wchodzi w to, co go ogranicza. Zauważmy, wchodzi w jego życie, wchodzi w ten dom łajdaka, do którego, można powiedzieć, w stajnie, do której nikt z ludzi szanowanych, faryzeuszów, zaglądać nie chce, bo to dom łajdaka. Jezus wchodzi w ten dom. Wchodzi w dom, w stajnie, gdzie jest miejsce dla bydła. Staje się człowiekiem, utożsamia się z człowiekiem tak bardzo. Pozwoli się położyć w żłobie, bo wiedział, że tam zawsze znajdzie człowieka. Żłób przez ojców Kościoła jest pojmowany jako rzeczywistość grzechu. Zwierzę odchodzi i przychodzi do żłobu. Człowiek odchodzi i przychodzi do grzechu. I Jezus wchodzi w taką rzeczywistość. Ludzie wiedzą, kto mieszkał w domu Zacheusza do tej pory. Jezus wie, kto mieszkał w tym domu do tej pory i od tej pory. Pozwólmy na to, aby rok życia konsekrowanego pomógł nam spojrzeć na siebie nawzajem oczyma Pana.